A my z Warszawy wracamy tutaj na Śląsk, wracamy do Siemianowic Śląskich. Jest w tej chwili godzina, strasznie ten poranek nam ucieka. Proszę Państwa, już 9.16, jeszcze tyle spraw. Pan Henryk Falkus, skarbnik miasta Siemianowice. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Proszę bardzo, tutaj bliżej mikrofonu. Proszę pana, jest też z nami w studiu pan Wojciech Kępa, historyk. Od rozmowy z panem Wojciechem Kępą zaczęliśmy dzisiejszy poranek. A może najpierw porozmawiajmy o mieście Siemianowice i o jego finansach.
A co by pan chciał wiedzieć?
No na przykład chciałbym wiedzieć, czy miasto Siemianowice jest zadłużone.
Oczywiście, każde miasto w Polsce jest zadłużone, aczkolwiek nasz procent zadłużenia mieści się w ryzach określonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Próbujemy sytuację zmienić na plus, to znaczy pozyskujemy od kilku dobrych lat duże pieniądze w układzie Unii Europejskiej.
Proszę pana, co się będzie działo z tymi wszystkimi polskimi miastami i miasteczkami, kiedy pewnego dnia środki z Unii Europejskiej po prostu się skończą?
Wie pan, to jest takie gdybanie, pisanie palcem po wodzie.
No, ale się powoli kończą.
Ale oczywiście, że się kończą. I to, co obserwujemy, naciski na samorządy, gdzie otrzymujemy zadania bez finansowania centralnego, gdzie praktycznie rzecz biorąc, samorządy muszą się z tym uporać, a kołderka nasza jest naprawdę bardzo krucha i bardzo króciutka, ze względu na to, że my jako miasto Siemianowice leżymy w środku aglomeracji. Jesteśmy ściśnieni przez wszystkie okoliczne miasta. Nasze tereny nawet na inwestycje się kurczą, bo nasze miasto to tylko 25 km kwadratowych. Leżymy w obrębie metropolii śląsko-zagłębiowskiej. No i te nasze srebra rodowe, które ewentualnie można przeznaczyć na inwestycje, zaczynają się zawężać.
Może po prostu ten obszar powinien być finansowany jako jeden obszar, wielki obszar miejski.
Dlatego metropolia śląsko-zagłębiowska i próby rządzenia się tu na terenie metropolii sam sobie jako samorządy, no ale oczekujemy, że jednak finansowanie metropolii, teraz na razie jedynie z tego co wiem, to jest układ komunikacji metropolitalnej, będzie dofinansowany, a powinny być, tak jak megalopolis, bo to jesteśmy rzeczywiście megalopolis, to jest miasto rzędu prawie 3 milionów mieszkańców, większe od Warszawy i okolicy.
No ale dogada się Śląsk z Zagłębiem?
No, proszę pana, Śląsk z Zagłębia, wiadomo, że mieliśmy szereg antagonistów, jeżeli chodzi o przeszłość. Natomiast tam, gdzie jest przyszłość naszych miast, na pewno się dogadamy i ta sytuacja. Dlatego metropolia nazywa się Śląsko-Zagłębiowska, a nie Silesia, tak jak to swego czasu miało mieć miejsce.
Ale spotkaliśmy się tutaj w poranku wnet dzisiejszym także po to, żeby rozmawiać nie tylko o finansach i o współczesności, ale też o historii, bo wiem, że jest pan człowiekiem zaangażowanym w upamiętnienie historyczne, a Radio Wnet przyjechało tutaj z powodu tego, że jest to miejsce urodzin Wojciecha Korfantego, żeby porozmawiać o historii polskiego Śląska i o tych rocznicach historycznych z XX wieku.
Rzeczywiście, jako miasto mamy się czym, znaczy pochwalić. Trudno powiedzieć pochwalić, to nasi przodkowie walczyli o to, żeby Śląsk był polski. Tu, jeżeli pan zobaczy, jest zdjęcie na moim komputerze jedynego pomnika takiego w Polsce, który został ufundowany przez policjantów przedwojennych po to, że Śląsk wrócił do macierzy. Tam są te takie 1335-1922. 1335, mało kto wie, że to jest data, w której Kazimierz Wielki odstąpił Śląsk Czechom w zamian za to, że Czechy nie miały swoich kwestii do korony polskiej. Na 1922 to jest wtedy, kiedy Śląsk wrócił do macierzy. Po plebiscycie śląskim wiadomo, że tutaj dużą rolę odgrywał Wojciech Korfanty. No a wtedy, no i to jest właśnie to, że polskość dla Ślązaków ma zasadniczą rolę i chcemy, nie ma. Tak jak niektórzy mówią, no Ślązak, jestem Ślązakiem z krwi i kości, z dziada, pradziada, ale jestem przede wszystkim Polakiem. I to jest dla mnie najważniejsze.
A jeśli chodzi o taką świadomość historyczną tutaj, bo jest tak chyba, że nie wszyscy Ślązacy patrzą na ten wysiłek Wojciecha Korfantego pozytywnie. Są tacy, którzy uważają, że to był te powstania śląskie, to był rozlew krwi wśród Ślązaków, że to było niepotrzebne, że nie należało koniecznie iść w stronę Polski.
No, błędnie pan to chyba określa. Powstanie Śląskie to są jedynie plus Powstanie Wielkopolskie, które zakończyło się sukcesem generalnym, bo bez powstań nie byłoby tej części Śląska w macierzy, czyli w Polsce. A jednak ta kwestia pomogła. To, że ginęli ci, którzy chcieli polskości, no to nie ulega wątpliwości, że Wojciech Korfanty był dyktatorem powstania. No mamy też jednego z naszych bohaterów, pułkownika Stanka, który był dowódcą pierwszej dywizji górnośląskiej w pierwszym Powstaniu Śląskim, gdzie jest uhonorowany na naszym obelisku, bym powiedział pomniku niepodległości, który również w Święcach mamy, poświęcony czterem naszym naprawdę bohaterskim osobom, czy mieszkańcom Siemianowic.
Tu jest z nami też pan Wojciech Kępa, historyk. Wiem, że panowie się znają. Pan zajmuje się dość dużo tymi sprawami, co się działo na Śląsku w okresie II wojny światowej, a zwłaszcza tutaj obecnością Armii Krajowej. To chyba tak nie istnieje w szerszej polskiej świadomości.
Mało kto oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że Okręg Śląski Armii Krajowej należał do największych, najliczniejszych w skali kraju. Pomimo iż warunki tutaj do prowadzenia działalności konspiracyjnej były bardzo ciężkie, no musimy zdać sobie sprawę z jednego, że na Śląsku od wielu, wielu pokoleń obok siebie mieszkali Polacy i Niemcy. To były dwie społeczności, które wcale nie były na siebie hermetycznie zamknięte. Ci ludzie nie mieszkali, nie żyli w gettach, ale stykali się na co dzień ze sobą, pracowali w tych samych zakładach pracy, nierzadko na sąsiednich stanowiskach. To byli ludzie, którzy chodzili do tego samego kościoła. No, również prowadzili życie towarzyskie. Jedni i drudzy o wszystkich wszystko wiedzieli. To były bardzo trudne warunki do prowadzenia działalności konspiracyjnej, gdzie no podstawową zasadą jest tajność. Co więcej, tutaj jednak większość policjantów, także gestapowców, to byli ludzie miejscowi, którzy doskonale znali swoich sąsiadów, wszystko o nich wiedzieli, wiedzieli, kto ewentualnie może przeciwko Rzeszy tutaj spiskować. W Generalnej Guberni, czyli w Polsce Centralnej, no gestapo to byli ludzie zasadniczo obcy. Co więcej, od pierwszych dni niemieckiej okupacji gestapo było zasypywane donosami, no bo miejscowi Niemcy czuli, postrzegali to jako swój patriotyczny obowiązek, żeby powiedzmy donosić na swoich polskich sąsiadów, kto tam co knuje przeciwko III Rzeszy. No więc w tak trudnych warunkach rodziła się tutaj konspiracja, a mimo to jesienią 1940 roku Okręg Śląski był 3 razy liczniejszy niż Okręg Warszawski. Dopiero to uzmysławia nam, jak wielkie było poświęcenie tu Ślązaków, tych Ślązaków czujących po polsku, aby jednak ten Śląsk do Rzeczpospolitej wrócił, żeby ten Śląsk tutaj był polski.
A co się działo z ludźmi zaangażowanymi w konspirację Armii Krajowej po wojnie?
No, niestety większość AK-owców była inwigilowana. No, dość powiedzieć, że komendant Okręgu Śląskiego Armii Krajowej został skazany na karę śmierci. Ten wyrok został później zamieniony na 15 lat więzienia, ale podobnie było z wieloma innymi AK-owcami. Właściwie każdy, kto był w jakikolwiek sposób zaangażowany w działalność konspiracyjną w czasie wojny, no po wojnie był inwigilowany. No tu mieliśmy taką operację Tratwa prowadzoną przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w 1953 roku i praktycznie rzecz biorąc wszyscy AK-owcy byli tą akcją objęci.
Tutaj zwracam się do naszego pierwszego gościa, pana Henryka Falkusa. Proszę pana, ten rok niepodległości, jak on będzie tutaj obchodzony w Siemianowicach na Śląsku?
No, chcemy, żeby ten dzień był szczególny. My akurat siedzimy tutaj na rynku siemianowickim, gdzie obok nas jest pomnik powstańców śląskich. Pierwotnie przed wojną był on po drugiej stronie tego placu. Dlatego mamy obelisk z tego pomnika zachowany. Dziwnym trafem został on zburzony przez Niemców i dzięki uporowi kamieniarza Richtera ostał się w jego warsztacie i my nie tutaj, bo nasz wojewoda Ziętek, syn ziemi śląskiej, doprowadził do powstania tego pomnika i te nazwiska poległych powstańców są wyryte na tym pomniku, więc nie byłoby sensu robić, ale ten obelisk przedwojenny jest 400 metrów stąd na rondzie przy byłej Hucie Jedność, gdzie jest upamiętniony ten orę zrywający kajdany. A wracając do sprawy, szczególnie chcemy uczcić ten dzień, przede wszystkim młodzież, bo to młodzież powinna adorować ten Dzień Niepodległości, stulecia. i przez szkoły, przez szereg imprez, które organizujemy, przez przemarsz i spotkanie tutaj generalnie na Placu Wolności uczcimy Dzień Niepodległości. Ja chcę jeszcze dodać jedną rzecz, o którą Wojtek mówił, o AK. Ja chcę powiedzieć, że Siemianowice Śląskie to jest miasto, w którym rozległy się pierwsze strzały w obronie polskości. Ja już nie mówię o wyrach i o nalocie na to niewinne miasto, natomiast ja chcę powiedzieć, że przed salwą Schleswiga-Holsteina strzały padły pod kopalnią Michał, gdzie broniła garstka powstańców i pracowników kopalni, a później na odsiecz przyszła kompania 75. Pułku Piechoty z Chorzowa, gdzie mamy mogiłę na cmentarzu. Poległo 7 N nieznanych i 2 oficerów, zostaje 3, a jako Komisja Historyczna chcemy właśnie do Dnia Niepodległości mieć nazwiska. Mamy 4, brakuje nam, żeby przykręcić tabliczkę z nazwiskami tych poległych żołnierzy z września 1939 roku.
Jak postać Wojciecha Korfantego, jak jest dzisiaj pamiętana w Siemianowicach?
Ja uważam, że to syn ziemi śląskiej, dlatego jest naszym pierwszym, jeżeli chodzi primus inter pares, bym powiedział, pierwszy wśród równych w Siemianowicach. To, że był skonflikowany z marszałkiem Piłsudskim i dzięki marszałkowi skończył to, jak skończył, bardzo, bardzo w trudnym dla niego okresie czasu. Natomiast zawsze walczył o polskość, zawsze walczył o Śląsk. Dzięki niemu był i Sejm Śląski, dzięki niemu i Skarb Śląski, którego teraz obecnie nie mamy, a chcielibyśmy się rządzić na Śląsku z Zagłębiem razem, bo tu tych miast 42 czy 44, które aspirują do metropolii. Bardzo bym chciał, bardzo bym się cieszył, gdyby metropolia miała swoją siedzibę w pałacu, który jest odrestaurowany, w pałacu Mieroszewski, a później Donesmarków na terenie Siemianowic. Jest to miejsce prawie centralne, jeżeli chodzi o kwestie metropolii. No a jednak dojazd i okolice sprzyjają, żeby ta metropolia miała tutaj swoją siedzibę. Ale co będzie, to zobaczymy.
Co będzie, to zobaczymy. A taki najważniejszy, już pan tu wymienił ten pałac, najważniejsze obiekty zabytkowe, takie historyczne tutaj w Siemianowicach.
No to jest niewątpliwie układ Fitznera. To jest drugiego takiego naszego mentora siemianowickiego, dyrektora, a w zasadzie właściciela fabryki kotłów, którzy teraz akurat mieszczą się tam zakłady wojskowe, w zasadzie to jest spółka z o Rosomak, produkująca no, na całym świecie transportery opancerzone właśnie w zakładach Fitznera. Mamy też jego willę, która jest perełką zabytkową i służy dzielnie w układach kulturalnych mieszkańcom Siemianowic. Mamy również zameczek Rai Babenów drugiego rodu, który jest na terenie Siemianowic w dzielnicy Michałkowicy.
Teraz, proszę państwa, w naszym studiu są panowie Henryk Falkus, skarbnik miasta Siemianowice, i jest pan Wojciech Kępa, historyk, autor artykułów w Kurierze Wnet, ale teraz panowie pozwolą, że zrobimy krótką przerwę, bo radio jest dynamiczne i teraz przewędrujemy z Siemianowic Śląskich do Europy. Naszym rozum dalekiej Europy, chociaż Siemianowice Śląskie to być może jest najbardziej europejska Europa. My mówimy o tej Europie brukselsko-strasburskiej. Tam korespondentka polskich mediów przy Komisji Europejskiej, pani Dominika Cosic. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Coś nas źle słychać. Mam nadzieję, że za chwilę będzie słychać nas lepiej.
Może teraz trochę lepiej.
Teraz jest lepiej. Sprawa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma się zająć tym, o co poprosił go polski Sąd Najwyższy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Kiedy do tego dojdzie?
No tego nie wiadomo. Na razie będzie w ciągu najbliższych dni jedynie pierwsza decyzja o tym, czy prezes Trybunału zgodzi się, by był to, jak chcieliby polscy sędziowie, tryb przyspieszony, czy też będzie się to odbywać w trybie normalnym. Taka decyzja powinna być w ciągu kilku najbliższych dni. Jeżeli okazałoby się, że to będzie jednak ten tryb przyspieszony, to też to nie będzie od razu załatwione, bo najpierw będzie długi proces, który będzie trwał na tym, że między innymi powstanie specjalne sprawozdanie w tej sprawie, będzie komunikacja korespondencyjna pomiędzy polskim rządem a Trybunałem w Luksemburgu i na tej podstawie sędzia sprawozdawca, który jest wyznaczony do tej sprawy, napisze specjalny raport. Później, jeżeli na tym etapie nie uzna Trybunał w Luksemburgu, że te pytania sędziów z Warszawy są bezzasadne, to wówczas będzie rozprawa po kilku miesiącach i dopiero kilka miesięcy później byłby wyrok. Ale na każdym etapie tego procesu może dojść do tego, że sędziowie z Luksemburga uznają, że pytania ich kolegów z Warszawy, z Sądu Najwyższego są bezzasadne, zatem nie ma powodu, żeby Trybunał rozpatrywał to do tego etapu, by doszło do procesu i do wyroku.
W Polsce w tej chwili ta sprawa stała się przedmiotem polemiki politycznej. Niektórzy politycy mówią, że jakikolwiek wyrok by nie był, Polska nie musi się tym przejmować. Z kolei politycy opozycji mówią, że ewentualne zlekceważenie tego wyroku będzie równoznaczne właściwie z początkiem polexitu. Jak to wygląda z perspektywy?
Moim zdaniem obie postawy są szkodliwe i błędne. Nie można, dziwię się ministrowi, byłemu ministrowi sprawiedliwości, który mówi o tym, że Polska nie będzie respektować wyroków Trybunału, bo takich rzeczy się po prostu nie powinno publicznie mówić. Nawet jeżeli się tak myśli, to absolutnie, bo to w tym momencie pokazuje, że Polska nie zamierza respektować prawa unijnego. Inna sprawa, czy Polska rzeczywiście się dostosuje do tego wyroku. Na razie nie ma co sądować, jaki będzie to wyrok, bo może być korzystny, może być niekorzystny, może w ogóle nie dojść do wyroku. A natomiast to, co mówi opozycja o tym, że to jest pierwszy krok do polexitu, to już jest totalna aberracja, to jest absolutna bzdura i myślenie życzeniowe. I widać, że niektórzy chcą koniecznie przypisać rządowi Prawa i Sprawiedliwości narrację taką, że ten rząd jest antyunijny, jest tym rządem, który chce Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej i to są kolejne etapy. To jest bzdura, absolutna bzdura, bo jest różnica pomiędzy eurosceptycyzmem zdrowym, który reprezentuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, a postawą antyunijną polegającą na tym, że chce się doprowadzić do wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Zatem wydaje mi się, że tutaj wczoraj mieliśmy do czynienia z jakimiś bardzo niefortunnymi wypowiedziami politycznymi, bo tak jak powtarzam, nie powinien polityk tak ważny jak wicepremier mówić o tym, że Polska nie zamierza respektować wyroków Trybunału. Dziwię się, że po prostu nie odpowiedział w sposób bardziej wymijający na zasadzie poczekajmy na ten wyrok i dopiero wtedy zastanowimy się, no chyba, że prowadzi swoją własną jakąś grę wewnętrzną i stąd ta wypowiedź, bo jest zbyt doświadczonym, zbyt poważnym politykiem, by mówić coś w sposób kompletnie nieprzemyślany, zwłaszcza takie słowa. No, z drugiej strony mieliśmy do czynienia właśnie z jakimś kompletną dziecinadą i myśleniem życzeniowym o tym, że to jest pierwszy etap wyjścia z Polski z Unii Europejskiej. Ja wczoraj jestem w Luksemburgu, rozmawiałam w Trybunale z ludźmi, prawnikami pracującymi tutaj z innych krajów. Jak powiedziałam im o tym, co mówi polska opozycja, o tym, że sam fakt, że Trybunał w ogóle zarejestrował tę sprawę, bo to jeszcze nie jest rozprawa, tylko dopiero przyjrzenie się tej sprawie, że to zdaniem polskiej opozycji oznacza, że jest to pierwszy etap polexitu, no to zaczęli się śmiać, mówią, że to jest po prostu jakaś bardzo śmieszna historia i że ich zdaniem jest to kompletnie, ale to kompletnie pozbawione podstaw.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dominika Cosicz była w Luksemburgu, jest korespondentką polskich mediów w
Telewizji
Polskiej w Brukseli i w Strasburgu. Dziękuję bardzo, że znalazła Pani chwilę czasu.
Dziękuję bardzo i miłego dnia Pana i dla Państwa.
Dziękujemy, do usłyszenia. Na chwilkę musieliśmy przerwać rozmowę o Śląsku na rozmowę o sprawach europejskich. Tak akurat wynikło z planu audycji. Cały czas w studiu jest jeszcze z nami pan Henryk Falkus, skarbnik miasta Siemianowice Śląskie, ale wiem, że jest pan też człowiekiem bardzo zaangażowanym w sprawy społeczne. Jest pan również harcerzem.
Dokładnie, jestem harcerzem, praktycznie biorąc, może nie od urodzenia, ale nadal działam w związku. Ostatnio byłem na Wyspie Sobiszewskiej na zlocie harcerstwa poświęconym niepodległej. 15 tysięcy młodzieży w jednym miejscu. Harcerstwo ma się dobrze. Uważam, jest to zasługa tych, którzy jeszcze chcą, by Związek Harcerstwa Polskiego był nadal czynnym, tym najważniejszym związkiem dla polskiej młodzieży.
Pan sam jest tutaj siemianowiczaninem z urodzenia?
Od urodzenia. Od 1832 roku przynajmniej mam taki układ przejściowy, jeżeli chodzi o moją rodzinę.
Jak te Siemianowice Śląskie w tych czasach transformacji pana zdaniem się zmieniły?
Powiem tak, skarbnikiem jestem prawie 20 lat i mogę coś na ten temat powiedzieć. Powiem tak, że w momencie likwidacji Huty Jedność i kopalni Siemianowice, Siemianowice straciło prawie 15 tysięcy miejsc pracy. Chcę powiedzieć, że byliśmy najbardziej, że powiem, zaśmieconym miastem w Polsce pod względem tych, którzy... z braku pracy szukamy, mieliśmy 33% bezrobocia. Teraz on spadło do granicy 7%. Jest to duża zasługa tych, którzy, a szczególnie włodarzy naszego miasta. Przekształciliśmy z układu przemysłowego na układ rekreacyjno-turystyczno-usługowy. No nie można zamknąć w pewnych ramach miasta i powiedzieć, rozwijajcie się w danym kierunku. To trend, który jest ogólnie w Polsce. No ale przemysłu naszego ciężkiego już nie mamy Huty Jedność, nie mamy Fabudu, nie mamy, no może szczątkowo sprawę, ale nie mamy przede wszystkim kopalni Siemianowice, która była żywicielką dla kilkunastu tysięcy ludzi, bo to oczywiście nie tylko górnicy, ale ich rodziny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Henryk Falkus, skarbnik miasta Siemianowice Śląskie, społecznik, pasjonat historii, również był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu
bardzo.
Proszę państwa, jest w tej chwili godzina 9:37, a może by tak manam.